Chcę dzisiaj razem z wami mówić o związku modlitwy z duchowym przebudzeniem. Rozpoczynając to, chciałbym zaznaczyć, że nie staję przed wami jako ktoś, kto zgłębił zagadnienie, wie wszystko na temat tego związku i tak wiele sam przeżył w modlitwie, że już jedyne, co mu pozostało do zrobienia, to przekazać to tylko innym. Wprost przeciwnie, staję przed wami w świadomości ogromnego niedostatku własnego życia modlitewnego, ogromnego ubóstwa duchowego, jaki jest we mnie. A mimo to chcę o tym mówić, dlatego że wiem, odczuwam, że jest to naszą wspólną potrzebą. Myślę, że nie powiem niczego nowego, iż modlitwa ma kluczowe znaczenie w życiu i służbie chrześcijanina. Wszyscy zgodnie o tym mówią. Duch Święty wszystkim ludziom to świadczy w ich sercach, to słyszymy z kazalnic, że modlitwa ma ogromne znaczenie. Ktoś kiedyś powiedział, że zanim Bóg uczyni coś nowego na ziemi, pobudza wcześniej chrześcijan i sprawia, że zaczynają się wspólnie o to modlić. I myślę, że to jest bardzo prawdziwe zdanie, bo zarówno Pismo Święte, jak i historia Kościoła o tym świadczy. Tekstem, którym będziemy dzisiaj się zajmować, które będzie nas prowadzić w tym rozważaniu, jest 64 rozdział proroka Izajasza. Otwórzcie swoje Biblię i zechciejmy najpierw cały ten rozdział przeczytać, nie jest zbyt długi, abyśmy uchwycili atmosferę, jaka jest w tym rozdziale i abyśmy mieli takie pełne spojrzenie na temat tego, co tutaj prorok Izajasz mówi o modlitwie i o postawie, jaka tej modlitwie ma towarzyszyć. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed Tobą zatrzęsły się góry. Jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, tak że narody będą drżeć przed Tobą, gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. Obyś zstąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie, Boga działającego dla tego, który Go oczekuje. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Oto Ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko Tobie od dawna w grzechach i w odstępstwie. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. A wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się Ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem Twoich rąk. Nie gniewaj się, Panie, za nadto i nie pomnij winy na wieki. Ach, spojrzyj, że my wszyscy jesteśmy Twoim ludem. Święte Twoje miasta stały się pustynią, Syjon stał się pustynią, Jeruzalem pustkowiem. Święty wspaniały nasz przybytek, w którym chwalili Cię nasi ojcowie, stał się pastwą ognia, a wszystko, co było naszą rozkoszą, leży w gruzach. Czy wobec tego staniesz na uboczu, Panie? Czy będziesz milczał i bardzo nas upokorzysz? To jest modlitwa. Modlitwa, którą Duch Boży włożył w usta, w myśli proroka Izajasza. I myślę, że ta modlitwa i okoliczności tej modlitwy mogą być dla nas dzisiaj bardzo pomocne, bardzo pouczające w naszej własnej modlitwie do Boga. Zanim jednak rozważymy treść tej modlitwy, chciałbym, abyśmy zechcieli spojrzeć szybciutko na historię wielkich przebudzeń i zauważyć na tym przykładzie związek modlitwy z duchowym przebudzeniem. Weźmy pod uwagę trzy wielkie przebudzenia. W XVIII wieku wielkie przebudzenie duchowe, które objęło Anglię, częściowo także Amerykę Północną, zwłaszcza Nową Anglię. I w tym przebudzeniu w historii zaznaczyli się tacy ludzie jak Jan i Karol Wesleyowie i Jerzy Whitfield. Pewno słyszeliśmy o nich. Później w XIX wieku, w połowie XIX wieku wielkie przebudzenie duchowe, które objęło Amerykę i stamtąd rozprzestrzeniło się na cały świat. I początek wieku XX, 1905 rok, przedziwne, ogromne przebudzenie w Walii. Jaka jest tajemnica tych wielkich przebudzeń? Jakie jest źródło? Jak to się stało, że tak ogromne przebudzenia objęły tak wielką ilość ludzi? Wielu uważa, że wszystko zaczęło się w sposób następujący. Otóż niemiecki arystokrata, hrabia Ludwik Zinzendorf, nawrócił się pewnej grupie studiującej Słowo Boże, takiej pietystycznej grupie chrześcijan, którzy chcieli, pragnęli zbliżenia do Boga. I jako młody człowiek trafił na takie spotkanie i oddał swoje serce Chrystusowi. I później wystudiował na Uniwersytecie w Niemczech, modlił się do Boga, tak ożywiony, że chce jechać gdzieś na jakieś pola misyjne daleko i głosić Ewangelię. Ale Bóg wskazał mu, że raczej powinien powrócić do swojej posiadłości na Morawach i dobrze zarządzać swoją posiadłością. Więc on posłuszny temu wskazaniu Ducha Świętego wrócił na Morawy i zajął się tymi swoimi obowiązkami. I w tym właśnie czasie do jego posiadłości zaczęli przychodzić ludzie, którzy znosili różne prześladowania na tle religijnym. Napływali, prosząc go, aby zechciał udzielić im schronienia. A to był bogaty człowiek, więc miał gdzie ich pochować. I tak powoli zeszło się tam około 400 ludzi, takich uchodźców. No i wyobraźcie sobie, na jednej posiadłości grupa 400 chrześcijan z różnych to miejsc, różne osobowości, rozpoczęły się różne problemy między nimi. No bo jeden chciał się modlić, drugi chciał to, a trzeci jeszcze coś innego. Jeden mówił zakładać chustki, drugi mówi nie zakładać i pojawiły się problemy. I hrabia Zinzendorf, widząc całą sytuację, jaka się dzieje, wezwał czterech takich liderów spośród tej grupy 400-osobowej do codziennej modlitwy o jedność w tej grupie. Zaczęli się codziennie modlić razem. I po trzech tygodniach już wszyscy 400 zeszli się, aby razem się modlić, aby Bóg ich dotknął, aby ich skruszył, aby coś się z nimi stało. I słuchajcie, w sierpniu 1727 roku stał się cud. Bóg spłynął mocą Ducha Świętego na tą grupę 400 osób, skruszył ich serca i ich zespolił. Stali się jedno. 400 ludzi w modlitwie przed Bogiem połączeni, jednomyślni. I ta grupa zapoczątkowała ruch tak zwanych Herrnhutów. Herrnhut to znaczy straż pańska. To polegało na tym, że bez przerwy modlili się o działanie Boże, o rozprzestrzenianie się Ewangelii, o rozwój Kościoła Jezusa Chrystusa. Od tego momentu, od sierpnia 1727, przez 100 lat trwała nieprzerwana modlitwa. Godzina po godzinie ludzie się zmieniali i ta społeczność Herrnhutów modliła się przez 100 lat bez przerwy. Oni to zrobili na podstawie Izajasza 62, 6, 7. Tak tu to słowo brzmi. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie i nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni Go sławnym na ziemi. I zaczęli właśnie w oparciu o to słowo założyli taką straż pańską. Hen Hut. I wielu uważa, że to, co stało się 2 lata później w Anglii, to wielkie przebudzenie, było rezultatem tej straży modlitewnej. A później 6 lat w USA, 6 lat później w USA, w Nowej Anglii, dalej przebudzenie. Związek przebudzenia z modlitwą ludzi, którzy w sposób zdecydowany stają przed Bogiem i nie dają Mu spokoju i wołają, aż Bóg uczyni sławnym swoje imię. Ogromne znaczenie miała modlitwa także w tym przebudzeniu walijskim w 1905 roku. Wszystko zaczęło się bardzo niepozornie. Pewien pastor o nazwisku Atkins wezwał swoich zborowników do tego, żeby zaczęli trochę mówić świadectwa i żeby tak, no, bo taki ten zbór trochę taki drętwy się robił. I ludzie na nabożeństwie wstawali, mówili i pewna młoda dziewczyna 3 tygodnie wcześniej oddała swoje serce Chrystusowi, stanęła przed zborem i w kilku zdaniach powiedziała tak bardzo szczerze, jak to ona miłuje Jezusa. Kim Jezus się dla niej stał. I gdy to powiedziała, to wpłynęło na cały zbór. Starsi wierzący zostali bardzo poruszeni. Taka młoda dziewczyna i ona takie uczucie ma do Chrystusa, a my starsi chrześcijanie i tak jakoś to nam się to wszystko spowszedniało i zostali tym poruszeni. I później przybył do tego zboru zaraz pewien kaznodzieja, zaczął zwiastować, wzywać ludzi i coś się zaczęło dziać. Słuchajcie, jeden zbór został poruszony, ożywiony. Zaczęli się modlić, zaczęli się spotykać. W tym czasie gdzieś tam obok Bóg przygotowywał młodego człowieka, który nazywał się Roberts i on miał takie społeczności z Bogiem od 3 rano, zanim ruszał tam do szkoły, to się modlił i bardzo chciał, żeby Bóg dokonał wielkich rzeczy, żeby Bóg zmienił sytuację. Przychodził do Boga i w zasadzie modlił się tylko 2 słowami. Boże, skrusz mnie, skrusz mnie. I Bóg rzeczywiście tego dokonał. I gdy już w jego serce było gotowe, przyszedł do pastora i mówi: pastorze, ja chciałbym przemówić do ludzi, bo już miał to świadectwo, że chciał. Pastor mówi: no wiesz, my tu mamy porządki, może się umówmy, że jak się skończy nabożeństwo, a ludzie zechcą zostać, to może będziesz mógł do nich przemówić. I rzeczywiście tak było, nabożeństwo się skończyło. Pastor powiedział: słuchajcie, no nabożeństwo jest zakończone, ale mamy tu młodego człowieka, który chciałby się zwrócić do zboru. Jeśli ktoś chce zostać, ma czas, niech zostanie. Zostało 17 osób. Ten młody człowiek wyszedł i dosłownie w kilku zdaniach wezwał tę 17 do zmiany postawy przed Bogiem, do zintensyfikowania swojej społeczności z Jezusem. I w ciągu paru minut ci ludzie odpowiedzieli, zareagowali, pokutowali, ich serce zostało skruszone. I od tego momentu rozpoczęła się wielka przemiana w tym zborze. Następnego razu już na spotkaniu było więcej i więcej. Pewnego razu przyjechał taki znany kaznodzieja, przemawiał, ludzie siedzieli. I był też ten młody Roberts na nabożeństwie i ludzie powiedzieli: my chcemy posłuchać tego młodego człowieka. Oczywiście, wiecie, ile to rzeczy musiało się odbyć w umysłach i sercach starszych braci, liderów, żeby takiego młodzieńca wypuścić, gdy taki ważny kaznodzieja przemawiał, ale wzięli go. I on, wiecie co tylko powiedział? Módlmy się. I cały zbór zaczął gorąco wołać do Boga. Bywało tak już później, że pastor kończył nabożeństwo, mówi, no amen, a jakiś młody człowiek tam wstał z tyłu, mówi, módlmy się! I dalej się modlili, i dalej się modlili. I rezultat był taki, że po pierwsze, w przeciągu 18 miesięcy w całej Walii wszystkie kaplice, kościoły każdego wieczoru były pełne po brzegi. Wyobraźcie sobie, 18 miesięcy. Takie ożywienie. Knajpy wszystkie splajtowały, nie było komu kupować alkoholu, nikt się nie chciał tym w ogóle zajmować. Ludzie się tak modlili, tak byli przeniknięci. Jest znana historia o pewnym górniku, który poszedł jako wierzący na takie nabożeństwo, modlił się i ktoś go łapie za rękę i go tam szarpie. I co się dzieje? Mówi, weź przestań się modlić, powiedz mi, jak ja mam zostać chrześcijaninem, bo ja chcę być chrześcijaninem. Tak, ale potrzebuję wyjaśnienia. Ciekawa historia, jeśli chodzi o górnictwo. Wiecie, w tym czasie wyciągano węgiel z szybów takimi wózkami ciągnionymi przez konie. Niewielu z was słyszało pewno to. A ci górnicy walijscy to mieli jakiś siarczysty język i przekleństwami te konie pobudzali do pracy. I gdy się ponawracali, to nie mogli więcej przeklinać. No jak klnąć dalej na konia? I mieli poważne kłopoty z wydobywaniem węgla, ponieważ konie nie reagowały, jak się mu mówiło, ciągnij drogi koniku, albo wio. Więc trzeba było ich na nowo dopiero nauczyć. Tak ogromne przebudzenie z powodu modlitwy. Modlitwy. Wszyscy podziwiamy to, co dzieje się w Korei Południowej. Te ogromne nawrócenia, te ogromne, ogromne przebudzenie duchowe, które trwa i trwa. Ale nie należy zapominać, jaką funkcję odegrała w tym, czy odgrywa w tym przebudzeniu modlitwa. Każdy zbór ma tam gdzieś swoją górę, na której wierzący ciągle modlą się do Boga. Ze zboru pastora Yanggi Cho bez przerwy kursują autobusy, wożąc chrześcijan, członków zboru na tę górę i tam oni spędzają wiele godzin na modlitwie. To jest koreański fenomen modlitwy, który przynosi owoce. Pismo Święte i historia, bracia i siostry, bardzo wyraźnie wskazują na konieczność wystąpienia czynnika takiej modlitwy wyczekiwania, ażeby mogło nastąpić przebudzenie duchowe. Ten w naszym tekście, to na początku tego rozdziału jest bardzo wyraźne. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Oby przed Tobą zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, tak że narody drżeć będą przed Tobą. Obyś zstąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą, czego oko, czego ucho nie słyszy. Gdy wejdziemy na jakiś tam poziom życia duchowego, tak w tym odpoczniemy, tak sobie siądziemy w tym, tacy się zadowoleni poczujemy i to nasze chrześcijaństwo zaczyna być taką kołysanką. Tak od niedzieli do niedzieli, od tam piątku do piątku, aż do przyjścia Pana. Tak się będziemy kołysać, tak mniej więcej jest, dosyć fajnie jest ogólnie rzecz biorąc. Ale gdzieś z drugiej strony czujemy, że to nie jest jeszcze to, o co chodzi naprawdę. Że to zaledwie początek. Że przecież patrząc na swoje własne życie widzimy taką mizerię. Że tyle jest jeszcze słabości, ułomności, że tyle cielesności w nas. A gdy patrzymy na życie zboru, widzimy, że nasz zbór jeszcze nie wszedł, jeszcze nie osiągnął tego, o co Bogu chodzi. Patrzymy na nasze miasto. Och, przydałoby się coś ekstra, coś specjalnego. I gdy to zaczynamy odkrywać, to wtedy powinna pojawić się na naszych ustach i w naszym sercu modlitwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. To jest bardzo obrazowe słowo, że tak, my tutaj jako chrześcijanie no, wierzymy w Boga, idziemy za Nim, modlimy się, czasem się wydaje, jakby Bóg nie słyszał, mamy różne wątpliwości, no jak to jest, bardzo się ustawiliśmy, że coś się stanie, nie dzieje się, niebo wydaje się być takie ciężkie, takie spiżowe nad nami, tak wisi i chciałoby się, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, żeby Bóg nagle jak rozdarł niebiosa i się pojawił i zstąpił i zadziałał. Jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, tak żeby objawione było imię Pańskie w nas, nad nami, w naszym życiu, w naszym zborze, w naszym mieście. Ale tu potrzebne to wyczekiwanie. Wyczekiwanie. Bóg działa dla tego, który go oczekuje. Tutaj w czwartym wersecie jest napisane. Dla tych, którzy oczekują. Bo jeżeli nie oczekują, Bóg nie działa. To wierzący sobie żyją z tygodnia na tydzień, z roku na rok. I niewiele się dzieje. Musi nastąpić taka modlitwa, zaistnieć taka modlitwa wyczekiwania. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. W tej modlitwie bardzo istotna jest postawa, jaką przyjmiemy. I chciałbym trochę na temat postawy w modlitwie, w takiej modlitwie, która prowadzi do przebudzenia, do ożywienia nas samych, do nadzwyczajnego działania Bożego, do rozdarcia niebios i zstąpienia Pana w mocy w nasze życie, w nasze sytuacje. Chciałbym powiedzieć o tej postawie. Przede wszystkim do przebudzenia prowadzi modlitwa pokuty. Modlitwa, której towarzyszy badanie własnej duszy, własnego stanu duchowego. Wiersz 5 do 7. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość o Twoich drogach, pamiętają. Oto Ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko Tobie. Od dawna w grzechach i w odstępstwie. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Świadomość grzeszności, świadomość błędu, świadomość ułomności. Jeżeli przychodzimy i myślimy o sobie dobrze, myślimy o tym, Boże, no widzisz, my tutaj, my jesteśmy kimś tu szczególnym tu w tym Krakowie. Widzisz nas, więc chcemy, spodziewamy się, że zadziałasz. To możemy bardzo długo czekać na takie działanie, na to działanie Boże, że Bóg rozedrze niebiosa i stąpi. Ale jeżeli towarzyszy temu pokuta, świadomość grzeszności, świadomość, że zawiedliśmy, wiele razy zawiedliśmy Boga, to Bóg zaczyna wychodzić naprzeciw takiej modlitwie. W takiej modlitwie powinno nam towarzyszyć utożsamienie się z grzechami innych ludzi. Jeżeli mamy modlić się o miasto, dla przykładu, to nie wolno nam modlić się, Panie Boże, Ty widzisz, jak oni grzeszą. Ty widzisz tych bałwochwalców w tych kościołach, albo Ty widzisz, Panie Boże, tych rozpustników w nocnych lokalach. Ty widzisz, jak oni strasznie grzeszą. Ale my, no widzisz, my Cię prosimy. Co my, my sami nic nie możemy zrobić, no więc to taka modlitwa nie zostanie wysłuchana. Nie będzie prowadzić do tego duchowego przebudzenia miasta, społeczeństwa. My musimy się utożsamić z nimi. Oto zgrzeszyliśmy, wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. Tak modli się Izajasz, sługa Boży. On staje ramię w ramię ze swoim narodem, ze swoimi rodakami. I modli się. Gdybyśmy mogli dzisiaj mieli czas prześledzić modlitwy, modlitwy przyczynne wielkich mężów Bożych zawarte w Piśmie Świętym, to zobaczylibyśmy, jak każdy z nich utożsamiał się ze swoim narodem, utożsamiał się z grzechami tych ludzi. Nie mówił, o Boże, dziękuję Ci, że ja nie jestem jak oni, zmiłuj się nad nimi. Oni tak grzeszą. Tylko mówił, my zgrzeszyliśmy, my, ja też zgrzeszyłem, ja jestem, ja należę do tego narodu. I to jest bardzo ważne, jeżeli będziemy że my chcemy modlić się o nasze miasto, a powinniśmy, a myślę, że mamy to w świadomości. Już dzisiaj nawet to brzmiało tutaj na nabożeństwie. To musimy się utożsamić. Utożsamić się z mieszkańcami Krakowa. Przyjąć na siebie niejako. Utożsamić się z grzechami, różnymi grzechami. Z grzechem bałwochwalstwa. My jesteśmy, my Polacy jesteśmy bałwochwalcami. Nie można powiedzieć, ale oni, nie my, nie ja. Nie, razem jesteśmy. I wtedy Bóg zaczyna działać. Chodzi także o wyznanie grzechów przed Bogiem. Tutaj Izajasz wyznaje grzechy w imieniu całego jakby narodu. Ma świadomość grzeszności. Ale nie chodzi o takie wyznawanie grzechów. Panie Boże, właśnie wiesz, ja dzisiaj przykrość zrobiłem mojej żonie, albo skłamałem, albo to czy tamto zrobiłem. To nie chodzi o takie legalistyczne wyznawanie, takiej listy grzechów. Chodzi raczej, chciałbym o tym dzisiaj wspomnieć, o zachwianej społeczności z Duchem Świętym. To jest podstawowy grzech, który może przeszkadzać w przyjściu przebudzenia do naszego własnego życia i do naszego miasta, do społeczeństwa. To jest grzech, który wspólnie musimy sobie uświadomić i przyznać się do niego przed Bogiem. Zachwiana społeczność z Duchem Świętym. Nie trzeba w tym gronie mówić, jak wielką rolę odgrywa Duch Święty w życiu chrześcijanina. I kiedy się zachwieje tę relację z Duchem Świętym, to życie zaczyna być takie duchowe, płaskie, takie mizerne. Po pierwsze, ta zachwiana społeczność z Duchem Świętym polega na grzechu niewiary w działanie Ducha Świętego. Grzech niewiary w działanie Ducha Świętego. By zilustrować to, co mam na myśli, chciałbym posłużyć się pewną historią z Ewangelii Marka z 3 rozdziału. W tym 3 rozdziale, począwszy od wiersza 20, jest opisana taka sytuacja, gdy uczeni w piśmie z Jerozolimy przyszli w ten rejon, gdzie usługiwał Pan Jezus, gdzie wypędzał demony, gdzie dokonywał cudów i mówili, że on ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony. Czyli dowiedzieli się, że on czyni wielkie rzeczy, jako eksperci z Jerozolimy przybyli i mieli się wypowiedzieć, czy to z Boga, czy nie z Boga. I oczywiście w tej swojej wielkiej mądrości i w pysze swojego serca i w zazdrości w stosunku do tego, co się działo w służbie Jezusa, wyrazili opinię. Czuli, że to coś musi być specjalnego, coś z Boga. No ale jak było im przyznać, że to Duch Święty działa? To nie działa Duch Święty. A jak nie działa Duch Święty, no to kto działa? No diabeł działa. No więc wydali taką opinię o działaniu Jezusa, że on mocą demonów te rzeczy robi. I oczywiście nie będziemy rozważać, jakiego rodzaju był to grzech, jaki to był błąd, jaki oni popełnili, ale chciałbym, abyśmy to spróbowali przenieść, tę samą postawę przenieść na nasze życie. Bywa często tak, że słyszymy, iż coś się dzieje w części jakiegoś miasta, gdzieś w jakimś zborze, przez jakiegoś człowieka, przez jakiegoś brata lub siostrę coś się dzieje. Jakieś proroctwo jest wypowiedziane, jakieś objawienie dane, coś się dzieje. I my wtedy, zwłaszcza jeżeli to nie dzieje się w naszym zborze i przez naszą szanowną osobę, to zaczynamy tak jakoś się ustawiać do tego właśnie wydarzenia. No, nie wiadomo, kto to robi. No tak, czy to Duch Święty robi, czy Duch Święty może przez nich to dokonać? I taka niewiara w działanie Ducha Świętego. I my że nie mówimy, oj, wiecie, to Duch Święty na pewno nie robi. Albo nie mówimy, to diabeł robi. Ale gdy kwestionujemy coś, poddajemy wątpliwość i to zabrzmi w uszach innych wierzących, to jest to niewiara w działanie Ducha Świętego. Jest ten sceptycyzm. Bóg robi nowe rzeczy, a my podchodzimy do tego z niewiarą. Czyż Duch Święty może to robić? Czy to Duch Święty przez tego człowieka to robi? Oj, to chyba nie. Postawa, która polega na szukaniu jakiegoś argumentu przeciw, gdy słyszymy o działaniu, o nowych rzeczach, o jakichś wydarzeniach. Musimy się tego strzec, bracia i siostry. Musimy raczej odwrócić, ja nie mówię, żeby bezkrytycznie, bez rozsądzenia przyjmować wszystko za dobrą monetę. Mamy uważać, mamy rozsądzać, mamy badać duchy, czy są z Boga, tak mówi Słowo Boże. Ale temu nie ma towarzyszyć takie niedowiarstwo, takie ziarno wątpliwości we wszystko, co się dzieje. Bo to sprawia, że Duch Święty jest ograniczany. Że Duch Święty nie może nas zapalić, bo Duch Święty coś zrobi gdzieś tam w innym zborze, gdzieś na sąsiedniej ulicy, gdzieś tam w jakimś... I chciałby, aby to nas zaczęło zachęcać, a my, o, to chyba nie Duch Święty. Jakby u nas w Betlejem się to stało, to na pewno to Duch Święty. Ale tam gdzieś u baptystów czy gdzieś, o, to nie wiadomo. Grzech niewiary w działanie Ducha Świętego. Duch Święty będzie nam objawiał w naszym własnym życiu te momenty, gdy taką wiarę przejawiamy. I musimy to zmienić, przyznać się do tego. Panie, ja wiele razy sceptycyzmem podszedłem do tego, o czym usłyszałem. Ja przyznaję się przed wami, że ja sam wiele razy ten grzech popełniłem. Że z taką niby ostrożnością do wszystkiego i wiele razy zamiast dziękować Bogu, zamiast się włączyć w to, zamiast oddać Mu chwałę, innych zachęcić, to mówię, oj, bądźmy spokojni, nie wiadomo, czy to Duch Święty. Po drugie, ta zachwiana społeczność z Duchem Świętym polega na grzechu okłamywania Ducha Świętego. Historia, która to dobrze ilustruje, to historia z Dziejów Apostolskich z 5 rozdziału Ananiasz i Safira. Wiemy, że ten Kościół Pański, że Zbór Pański się rozwijał w Jerozolimie. No i wierzący byli poruszeni, sprzedawali swoje posiadłości, przynosili, oddawali na sprawę pańską. No, było przebudzenie, mówiąc krótko. I Ananiasz i Safira też sprzedali swoją posiadłość, przyszli. I znamy historię. Część pieniędzy ukryli dla siebie i wydali świadectwo. Wszystko tu przynieśliśmy, drodzy apostołowie. No i była bardzo sroga reakcja. Apostoł Piotr, kierowany Duchem Świętym, napomniał ich, zatrzymał to, co oni chcieli zrobić. No i w końcu obydwoje musieli zginąć z powodu tego grzechu. Dlaczego tak srogo Bóg zareagował? Dlaczego ich to spotkało? By to zrozumieć, trzeba by sięgnąć do 4 rozdziału Dziejów Apostolskich, bo tam właśnie wcześniej odbyła się taka specjalna modlitwa wczesnego Kościoła. Gdy poczuli to zagrożenie, rozpoczęły się prześladowania, oni się zeszli razem i zaczęli się modlić. Modlić się taką modlitwą wiary, taką modlitwą wyczekiwania, że Bóg rozedrze niebiosa i zstąpi. Jest napisane, że gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. 33 werset powiada, apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Więc wielka moc i wielka łaska towarzyszyła wczesnemu chrześcijaństwu. I oto nagle w tym wszystkim zabrakło bojaźni Bożej. Bo tam, gdzie jest wielka moc Boża i wielka łaska, musi być też wielki strach przed Bogiem, respekt przed Bogiem, bojaźń Boża. Ananiasz i Safira, pomimo, że to taka wielka moc się objawiała i taka wielka łaska, oni postanowili tutaj swój prywatny interesik zrobić przy tym. bardzo dziwny, no bo po co, jeśli chcieli tych pieniędzy, to po co w ogóle sprzedawali i przynosili? Ale oni chcieli być włączeni w to wielkie przebudzenie, nawet żeby ich na imiona były wymienione, a jednocześnie prywatny interesik zrobić. W ogóle historia wielkich przebudzeń pokazuje, że bardzo często przy tym przebudzeniu, przy tym poruszeniu, przy tym wielkim działaniu Bożym pojawiało się coś takiego jak osobisty interes pewnych ludzi. No bo to łatwo zrobić pieniądze. Szymon Czarnoksiężnik w Samarii to wyczuł. No, wielkie rzeczy się dzieją, że jego magia to jest byle co w porównaniu z tym, co się dzieje w wyniku służby Filipa. I przy tym dajcie im tę moc, żebym ja też tak potrafił. Czuł pieniądze po prostu. Osobisty interes, czyli próba okłamania Ducha Świętego. Tak, tak, na zewnątrz. Tak, my jesteśmy włączeni, my całym sercem, patrzcie, wszystko oddaliśmy. Stanięcie na podwyższeniu przy mikrofonie. Ja wszystko oddałem dla tej sprawy przebudzenia, powiada jeden czy drugi brat. A tak gdzieś prywatnie to tak gdzieś coś. Tak troszeczkę. O ja nie, to nie dla siebie. Prywatnie okłamanie Ducha Świętego. Oczywiście ludzi można nabrać i często się nabiera, ale nie Ducha Świętego. O, Duch Święty widzi. I chodzi o to, że gdy my stajemy przed Bogiem z taką modlitwą wyczekiwania, obyś rozdarł niebiosa i stąpił, oby przed Tobą zatrzęsły się góry, obyś zadziałał, obyśmy widzieli, to nie może temu towarzyszyć jakaś taka próba, że my to publicznie będziemy robić, publicznie się w to włączymy, a gdzieś prywatnie będziemy mieli jeszcze jakieś swoje interesy, że ukryjemy jakieś postawy przed Bogiem, przed ludźmi. To taka sama sytuacja wydarzyła się za czasów, gdy Nehemiasz odbudowywał mury Jerozolimy. Wielkie poruszenie było, ludzie się zebrali, będą odbudowywać mury. Wielkie dzieło. Odbudowywali, ktoś tam z zewnątrz przeszkadzał, oni sobie potrafili z tym poradzić. Aż pojawiło się coś takiego, że ci odbudowujący, niektórzy z nich trochę mieli więcej pieniędzy i zaczęli pożyczać pieniądze na wielki procent, na lichwę tak zwaną. I wtedy Nehemiasz, jak się o tym dowiedział, to w nim wszystko, że co robicie? Niby to razem bracia, razem włączeni, a jeden na drugim już zaczyna robić interes. Co się Bogu nie podobało. To można by takie przykłady mnożyć. Tam, gdzie jest wielka moc, gdzie wielka łaska, tam musi być bojaźń przed Bogiem. Bojaźń i zupełna uczciwość, otwartość. Jest napisane, słuchajcie, tutaj pod koniec tej historii w 11 wersecie, że gdy tak zostali ukarani Ananiasz i Safira, wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to usłyszeli. Już nikt nie myślał, żeby jakiś prywatny interesik zrobić na chrześcijaństwie, na przebudzeniu. Wielki strach ogarnął wszystkich. Następny przejaw tej zachwianej społeczności z Duchem Świętym, odgradza, który przeszkadza w duchowym przebudzeniu, to jest grzech zasmucania Ducha Świętego. A nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani. W liście do Efezjan o tym czytamy. W 4 rozdziale listu do Efezjan. I gdy byśmy czytali ten rozdział od początku, to zauważylibyśmy, że tam święty Paweł pisze o jedności pomiędzy chrześcijanami. Czy jednym z czynników, które spowoduje zasmucanie Ducha Świętego, jest brak jedności? No bo słuchajcie, skoro wszyscy chrześcijanie zgodnie świadczą, że Duch Święty ich prowadzi, a ze sobą nie mogą się dogadać, no to jakże Duch, jest to odbierane przez Ducha Świętego? No zasmuca to Ducha Świętego. Jedni, drudzy, o, my w Duchu Pańskim idziemy, Duch Święty nas prowadzi, a nie mogą, zejdą się i nie mogą się porozumieć. To tak jak ojciec, gdy ma dwoje dzieci i je jednakowo wychowuje i gdy patrzy, jak się te dzieci kłócą, a jedno i drugie mówi, tatusiu, ja chcę być ci posłuszny, ja cię kocham i tak dalej, no to jest zasmucony, no coś jest nie tak. Pan Jezus, gdy się modlił tą ostatnią modlitwą swoich uczniów, to modlił się, to w 17 rozdziale Ewangelii Jana jest napisane, Ojcze, aby byli jedno, aby byli jedno. To takie bardzo ważne. I myślę, że to także powinniśmy bardzo wyraźnie zauważyć. Jeżeli mamy modlić się modlitwą wyczekującą na nadzwyczajne działanie, a powinniśmy się taką modlitwą modlić, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, to musimy dać sobie spokój z tymi granicami denominacyjnymi i z tym dzieleniem się, my lepsi, a gorsi, to jedność. Jedność musi nastąpić. Musimy się utożsamić z błędami innych. My tak, Panie Boże, my chrześcijanie z Krakowa modlimy się, no wiesz, ci baptyści, to wiesz, oni tak trochę ograniczają Twoje działanie, albo ci metodyści, albo inni. Nie wolno się tak modlić. Jeżeli są jakieś błędy w Kościele, to są nasze wspólne błędy. Jednych i drugich i trzecich. To jest nasz błąd i musimy stanąć i powiedzieć, Panie, my jako chrześcijanie w Krakowie zawiedliśmy. Nie wszystko jest tak, jak trzeba. Widzimy ten błąd. Wybacz nam to. Nie gniewaj się na wieki. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. W Psalmie 133 jest napisane o tym, jak to dobrze, gdy bracia żyją razem w zgodzie. I jaki owoc pojawia się wtedy, gdy bracia w zgodzie mieszkają. 133 psalm. Psalm dosyć dobrze znany. Ale zwróćmy uwagę na te owoce zgody, jedności pomiędzy wierzącymi. Po pierwsze, jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona sięgającą brzegu jego szaty. Ten olejek to symbol, to znak pomazania pańskiego. Jeżeli bracia żyją w zgodzie, to ta zgoda, ta jedność sprowadza namaszczenie Ducha Świętego na ich służbę. To ich życie jest pod Bożym pomazaniem. Ich działanie jest pod Bożym pomazaniem. Gdy nie ma zgody, znaczy, że brakuje pomazania. Starają się, organizują i ewangelizacje, i koncerty, i to, i tamto, i zaproszenia. I wszystko siada. Jest jedność, zgoda, utożsamienie się, zespolenie się chrześcijan wszystkich. To jest to, działalność będzie namaszczona przez Ducha Świętego. Jest to jak rosa Hermonu, który spada na góry Syjonu. Rosa to znak świeżości, odświeżenia. Te góry Syjonu byłyby suche, wypalone, gdyby nie rosa Hermonu. Tam deszcz nie pada zbyt często, ale właśnie dzięki rosie ta kraina jest zielona. Każdego ranka jest obfita rosa, która nawilża ziemię. I jeżeli bracia wierzący są w jedności, trwają w jedności, to sprowadza taką świeżość duchową na ich służbę. To nie ma tak, że wtedy wierzący to jest znużenie. O, jak już... No znowu idę na nabożeństwo i znowu to kazanie będzie i znowu ewangelizacja będzie i znowu trzeba się organizować, znowu te zaproszenia nosić i taki już umęczony, znużony. Oj Boże, Ty widzisz, Panie pościl nas. Mogliby Ci baptyści coś zrobić. Jest jedność. To wierzący są, żyją w świeżości. Inaczej to są zmęczeni walką, zmęczeni odbijaniem piłeczki argumentów różnych. Kto lepszy, kto gorszy i tak dalej. Świeżość, namaszczenie Ducha Świętego, gdy jest jedność i świeżość. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieku, a więc i błogosławieństwo Boże. Towarzyszy tym, którzy żyją w jedności. Więc po pierwsze, to zachwiana społeczność z Duchem Świętym to grzech niewiary w działanie Ducha Świętego. Drugie, grzech okłamywania Ducha Świętego. Trzecie, grzech zasmucania Ducha Świętego. I po czwarte, grzech gaszenia Ducha Świętego. Ducha nie gaście. 1 Tesaloniczan 5:19. Proroctw nie lekceważcie. Jest to wypowiedziane w kontekście innych darów duchowych. Chodzi tutaj o taki grzech zatwardziałości. Bóg chce coś zrobić, a my się tak... I widzimy, że to Duch Święty zaczyna działać, a my tak z różnych względów, nie będziemy ich dzisiaj wymieniać, jakoś się tak ustawiamy okoniem przeciwko temu. Posłużę się pewnym przykładem. W 75 roku naszego stulecia Kanada przeżyła takie mini przebudzenie. Wszystko zaczęło się od takiego malutkiego zborku baptystycznego. I gdy w tym mieście ludzie z innych zborów zaczęli chodzić tam do tego zboru, bo tam jakaś taka łaska specjalna zaczęła się dziać. Tam jakby ludzie czuli, że Bóg rozdarł niebiosa i zstąpił. Coś się dzieje. I z jednego wielkiego zboru ludzie też zaczęli chodzić do tego małego zborku baptystycznego. To pastor tego wielkiego zboru poczuł się taki niezadowolony. Był zazdrosny, że ludzie z jego zboru, z tak wspaniałego wielkiego zboru, z tak wspaniałej kaplicy, chodzą gdzieś do jakiegoś małego zborku baptystycznego. I żeby temu jakoś zapobiec, żeby zatrzymać swoich ludzi w swoim zborze, postanowił zorganizować bardzo czas w tym okresie. Więc organizował konferencje dla małżeństw, jakieś wykłady dla niewiast, jakieś tam spotkania dla młodzieży. I to wszystko tak dzień w dzień wypełnił szczelnie kalendarz, żeby wierzący ze zboru, no już choćby ze względu na lojalność wobec pastora, nie szli tam do tego zboru. I oczywiście trzymał tych ludzi, ale wewnętrznie czuł się coraz gorzej. Tak się nie był zadowolony. Nie. Widział, że on coś tutaj próbuje stawać przeciwko Duchowi Świętemu, że jakby gasi. Bo ludzie pragną, chcieliby się wyskoczyć, wyrwać tam, pocieszyć się tym, co Duch Święty tam działa, ale zostawali. I właśnie zbliżało się takie tam specjalne spotkanie w tym małym zborku baptystycznym i ludzie z jego zboru chcieli iść, a tu wypadała jakaś nowa konferencja. I on pewnego dnia został dotknięty przez Boga, poruszony. I Bóg jak gdyby mu to zdarł tę maskę z jego... Zrobił mu się wstyd. I wtedy wezwał starszych swego zboru i powiedział im o tym. Słuchajcie, wiecie dlaczego tyle tych konferencji teraz? Bo ja chciałem ludzi zatrzymać. Ta pycha moja sprawiła. Ja się do tego przyznaję przed wami. I oni wszyscy wtedy... gdy to usłyszeli, podjęli decyzję, że odwołują tę konferencję w tym dużym zborze i idą do tego zborku baptystycznego. I ten pastor też poszedł razem z wszystkimi wierzącymi, poszedł i włączył się w to, co Duch Święty zaczął tam czynić. To był początek tego mini przebudzenia w Kanadzie. Wielkie rzeczy Bóg zaczął czynić, poruszać, ożywiał te zbory. I w tym zborku baptystycznym tak się zaczęło robić tłoczno, to była mała kaplica, że za kilka tygodni oni się już nie mogli tam pomieścić. I wiecie, gdzie poszli później, przenieśli się z nabożeństwami? Do tego dużego zboru, gdzie to pastor przedtem chciał zatrzymać, jak gdyby to działanie Boże. On nie mógłby zatrzymać działania Bożego. On ma najwyżej, by w sobie mógłby to zatrzymać. Potrzebujemy zweryfikować swoją postawę, jeśli chodzi o tę kwestię, kwestię gaszenia ducha. Może tak być czasem, że ktoś przychodzi do nas, jest ożywiony, a my jednym zdaniem możemy zgasić w nim to, co Duch Święty zaczyna. Mówi, o, ty się tak nie ekscytuj. Może się tak zdarzyć, zwłaszcza jeżeli mamy autorytet duchowy, mamy jakąś funkcję lidera. Ktoś kiedyś powiedział, że najtrudniejsi w poruszeniu to są liderzy. I chyba miał rację. Są najbardziej tacy trzeźwi. czy to Duch Święty działa, czy nie. Generalnie w tym naszym tekście chodzi o to, żeby w nas pojawiła się modlitwa, której towarzyszy właściwa postawa, postawa pokuty, naprawienia relacji z Duchem Świętym. W 7 wersecie tego naszego tekstu jest napisane: i nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się Ciebie. Nie ma nikogo. Izajasz to zauważył. No jest naród Boży. No przecież mają taką historię. Wiedzą, czego Bóg może dokonać, ale nie ma nikogo, kto by wzywał imienia Pańskiego, kto by się kwapił do uchwycenia Boga. Wszystko takie płaskie, takie drętwe, takie ot, jesteśmy chrześcijanie. Choć to jest grzech braku modlitwy. Gdy widzisz w swoim otoczeniu potrzeby duchowe, gdy widzisz w zborze potrzeby duchowe, w swoim własnym życiu, to nie możesz biernie przeczekiwać. Trzeba zająć tę postawę, zacząć kwapić się do uchwycenia się Pana. Kwapić się, to znaczy, co to znaczy kwapić się do czegoś. To znaczy być nakierowanym na to, myśleć o tym, działać w tym kierunku, inne sprawy odsunąć na bok, bo ja się kwapię do tego, kwapię, żeby uchwycić Pana. Taka modlitwa zaczyna powodować zmiany. Takiej modlitwie Bóg wychodzi naprzeciw, gdy oczekujemy. Gdy się spodziewamy działania Bożego, to Bóg odpowie. Kończąc już, chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej sprawie, myślę w ogóle bardzo istotnej w naszych wszystkich modlitwach. Mamy czasem problem z tym, żeby pomodlić się dłużej niż 5 minut. Bo w ciągu 5 minut powiemy: to Panie Boże, błogosław zbór, pastora i tak dalej, błogosław moją rodzinę, ciotka i wujkę, wujka, błogosław to i tamto i tę ewangelizację, która się zbliża. No i co dalej mówić? No to jeszcze raz to samo. No i tak parę razy, no później no już tak, no i było 15 minut modlitwy, co dalej mówić? Chciałbym, gdy mamy czasem takie problemy, ja mam czasem takie problemy, podpowiedzieć pewną zasadę modlitwy poprzez Pismo Święte. Czyli uczynić sobie treść jakiegoś fragmentu Słowa Bożego za podstawę swojej modlitwy, za takiego przewodnika w modlitwie. Modlitwa wielkich mężów Bożych, te przykłady modlitwy, które mamy w Piśmie, to modlitwy ludzi, których umysł był nasycony historią działania Bożego, treścią Słowa Bożego, wiarą w Boga i taką umiejętnością zastosowania tego, co było w przeszłości, do tego, co jest dzisiaj. Takiego zaaplikowania tego do konkretnej dzisiejszej sytuacji. Wtedy ta modlitwa była bardzo śmiała, bardzo odważna, bardzo konkretna, bo oparta o Pismo. Wspomniałem o tej modlitwie pierwszych chrześcijan, gdy pojawiły się prześladowania. Oni się zeszli razem i zaczęli się modlić w taki sposób: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy, książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wzrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Przeanalizujmy szybciuteńko. Modlitwa, która się rozpoczyna od przywołania atrybutu Bożego stosownego do danej sytuacji. Ty, który stworzyłeś wszystko, Ty, który masz władzę nad wszystkim. Dalej jest przywołanie stosownego słowa z przeszłości. Słowa, które pasuje do dzisiejszej sytuacji. Czemu wzburzyły się narody? Kiedyś to słowo było wypowiedziane w innej sytuacji w przeszłości,
i to jest przywołanie do bieżącej sytuacji. Dalej, zastosowanie tego słowa. Istotnie, tak się tu właśnie teraz dzieje, tak jak kiedyś się działo. Zastosowanie tego słowa. I na końcu specyficzne wezwanie, wezwanie do Boga związane z tym głównym celem, w jakim Kościół podąża, czyli zwiastowanie słowa z odwagą. I ta modlitwa, gdyż została skończona, to już miejsce się zatrzęsło i zostali oni napełnieni Duchem Świętym. Modlić się poprzez Pismo. Wziąć sobie jakiś fragment, na przykład pierwszy rozdział Księgi Nehemiasza. I w oparciu o taki tekst, pierwszy rozdział Nehemiasza, można się modlić przez pół dnia o swoje miasto. I ta modlitwa będzie żywa, będzie treściwa. To będzie takie w kółko mówienie paru rzeczy, tylko to będzie modlitwa, która będzie osiągać cel. I ostatnie pytanie. Dlaczego w ogóle my, szanowni chrześcijanie ze zboru Betlejem w Krakowie, mamy sobie zaprzątać tymi sprawami głowę? Czyż nam nie jest dobrze? Przecież my doświadczyliśmy łaski Bożej, przecież jest wszystko całkiem w porządku, idziemy do nieba, mamy pewność zbawienia. Po co w ogóle sobie głowę zawracać takimi sprawami? Odpowiedź jest prosta, bo sytuacja tego wymaga, bo stan duchowy naszego społeczeństwa tego wymaga. Tutaj Izajasz widział tę sytuację Izraela. Mówi, święte twoje miasta stały się pustynią, Syjon stał się pustynią, Jeruzalem pustkowiem. Święty, wspaniały nasz przybytek, w którym chwalili cię nasi ojcowie, stał się pastwą ognia. Wszystko, co było naszą rozkoszą, leży w gruzach. Czy wobec tego staniesz na uboczu, Panie? Czy będziesz milczał i bardzo nas upokorzysz? Sytuacja nie jest za ciekawa. Jesteśmy zasmuceni tym, co się dzieje, stanem bałwochwalstwa. Jesteśmy zasmuceni taką małą reakcją na Boga w naszym narodzie. No, a nawet sami, jak patrzymy na swoje życie, to tak uczciwie powiedziawszy, nie mamy się czym zachwycać, bo jest mizerota duchowa. I wobec tego, wobec tej sytuacji nie można, słuchajcie, pozostać obojętnym. Nie można spocząć. Trzeba stanąć przed Bogiem w takiej modlitwie wyczekiwania, w takiej modlitwie, w której nie przewidujemy, nie wyobrażamy sobie, że Bóg miałby nie zareagować, że miałoby wszystko pozostać tak dalej, że ja dalej z moją żoną nie będę mógł się porozumieć, że moje dzieci dalej będą buntownicze, że w moim zborze będzie już tak, jak jest i nic się innego nie zmieni, że moi sąsiedzi będą dalej niezbawieni, że w naszym mieście będzie zaledwie kilkaset chrześcijan biblijnie wierzących, że tak dalej będzie. Nie, tak dalej nie może być. I ty, i ja, uczniowie pańscy, mamy stanąć przed Bogiem i zawołać, wobec tej sytuacji zawołać, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Oby przed tobą zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, tak, żeby było objawione twoje imię twoim nieprzyjaciołom. I wierzę, że Bóg będzie działać. Historia na to wskazuje, Słowo Boże na to wskazuje, że gdy wierzący w takiej modlitwie stawali przed Bogiem, zaczynali wołać do Niego, to działy się rzeczy, o których nawet nie pomyśleli, o których ich uszy nie słyszały jeszcze przedtem. Takie rzeczy Bóg czynił. Chciałbym dzisiaj w imię Pańskie zachęcić was, kochani, do takiej modlitwy, do takiej postawy, do podjęcia decyzji, że taką modlitwą będziemy się modlić dzień w dzień, aż Bóg rozedrze niebiosa nad Krakowem i stąpi, i aż góry się zatrzęsą. Ludzie zobaczą, ale Bóg czyni fantastyczne rzeczy. Powstańmy do modlitwy. I chciałbym Chciałbym się modlić dzisiaj razem z wami w bardzo konkretnej sprawie. Jeżeli w wyniku tego słowa, które dzisiaj rozważaliśmy, rodzi się w nas takie pragnienie, taka decyzja. Panie, ja nie chcę dłużej tak jakoś biernie przyglądać się temu, co się dzieje w moim mieście, w moim zborze, w moim środowisku, w mojej rodzinie, ale chcę zacząć się modlić taką modlitwą wyczekiwania, taką zdecydowaną modlitwą. Chcę przerwać tak tę bierność i chcę być aktywny w tej służbie duchowej w stosunku do mojego miasta. Chcę się zacząć modlić tą modlitwą, obyś rozdarł niebiosa nad Krakowem i stąpił. To podnieś rękę, ponieważ wspólnie razem będziemy się modlić zaraz, aby Bóg tę twoją decyzję pobłogosławił. Bóg widzi nas wszystkich, którzy taką modlitwą chcemy się modlić. Alleluja! Ja wierzę, że ta modlitwa przyniesie owoc, że będziemy oglądać działanie Boże. Módlmy się wspólnie razem, dziękując Bogu za to, że On przed nami otwiera takie możliwości i że przez swoje słowo upewnia nas, że możemy liczyć na Jego działanie, że Jego ręka nie jest za krótka, aby nie mogła zadziałać w Krakowie tak, żebyśmy aż usta otworzyli w podziwie dla Jego działania. Módlmy się więc wspólnie razem, dziękując Mu za to i wyrażając to nasze oczekiwanie. Ojcze, dziękujemy Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa za to, że pobudzasz nas dzisiaj przez swoje słowo do takiej modlitwy, jaką modlił się kiedyś prorok Izajasz. Panie, my zauważamy też w naszym życiu, w naszym mieście, w naszej sytuacji, zauważamy też tę marnotę naszych własnych serc. Oto zgrzeszyliśmy, oto zawiedliśmy jako chrześcijanie. Nie wywiązaliśmy się tak, jak należy z naszych zadań, jakie nam wyznaczyłeś. Oto widzimy, Panie, to nasze ubóstwo duchowe. Widzimy, że potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojego działania. I oczekujemy, Panie, oczekujemy, że zstąpisz, że rozedrzesz niebiosa, że zmienisz sytuację. Dziękujemy Ci za to, że Ty możesz tego dokonać. Modlę się teraz, Ojcze, abyś w każdym sercu, które dzisiaj pobudziłeś do takiej modlitwy, modlitwy wyczekiwania na Twoje nadzwyczajne działanie, abyś w każdym sercu tę decyzję utwierdził. Abyś sprawił, Duchu Święty, aby moje siostry, moi bracia, dzień po dniu w takiej modlitwie wyczekiwania trwali. I abyś to sprawił w Krakowie. Aby z Krakowa napływały wieści wszędzie wokoło, że Ty rozdarłeś niebiosa, że Ty zstąpiłeś, że zatrzęsły się góry w wyniku Twojego działania. Panie, modlę się o zbór Betlejem. Modlę się o to, aby Twoje działanie, nadzwyczajne działanie zaczęło się objawiać. Aby w każdym wierzącym z tego zboru było stałe spodziewanie się cudu, wyczekiwania nowych rzeczy. Aby nikt nie żył w takim błogim ukołysaniu, że wszystko już jest zrobione, że wszystko już jest okej. Panie, modlę się o to i dziękuję Ci, że nas dzisiaj wysłuchałeś. Amen. Alleluja. Alleluja. Jeśli ktoś chciałby w indywidualnej modlitwie krótko odpowiadać na Boże Słowo, czynić Panu wyznanie, dziękować Mu, przepraszać Go, czyńmy to. Zachęcam.